A gościem Poranka Wnet jest człowiek z plakatu, Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa. Kandydat z Warszawy i powiatów okołowarszawskich, Pruszków, Wołomin, Piaseczno, Nowy Dwór Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Legionowo, Podwarszawa Zachodnia, z takimi miejscowościami jak Łomianki, Ożarów, Błonie. I mam pytanie, panie doktorze, zaskoczę pana. Kiedy dokładnie jest ten piknik Radia Wnet? W tę sobotę czy następną?
W następną.
W następną. To ja będę.
20.
A nie będę agitował, bo to już cisza będzie.
Tak. I trzeba będzie, żeby nie móc być porównanym z tym plakatem. Jak się czuje człowiek, który wędrując po Warszawie widzi wszędzie swój wizerunek?
Zawsze o poranku czuję się znakomicie, zwłaszcza jak jestem tak prestiżowym radiu.
To porozmawiajmy o wyborach europejskich, bo te wybory są bardzo ważne. Pytanie, które zadają sobie politycy, ale może i wyborcy w całej Europie, kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego i czy rzeczywiście ten parlament, który powstanie po 26 maja, będzie parlamentem zupełnie innym, odmiennym od tego, który do tej pory był, czy ten nurt, który płynie po Europie eurosceptyczny, wejdzie mocno do Parlamentu Europejskiego?
Będzie to na pewno inny Parlament Europejski, znacznie mniej ideologiczny niż ten obecnie, bardziej pragmatyczny, zdroworozsądkowy, taki chodzący po ziemi, bardziej, myślę, sfokusowany na sprawy gospodarcze, mniej na ideologię lewicową. Będzie tam na pewno dużo więcej eurorealistów, takich jak my, ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, więcej eurosceptyków, więcej euronegatywistów, więcej konserwatystów, więcej tradycjonalistów i no przede wszystkim też z punktu widzenia Polski to ważne. Myślę, że ten nowy Parlament Europejski będzie jednak inaczej niż ten, który jeszcze funkcjonuje i będzie funkcjonował do początku lipca. Nie będzie chciał z Polski, a także z innych krajów naszego regionu Europy, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, czynić tarczy strzelniczej, co w tej kadencji bywało wiele razy.
PiS tworzył grupę EKR, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.
Tak.
Podstawą tej grupy EKR-u byli zarówno europosłowie z Polski, ale jak i z Wielkiej Brytanii. Teraz już wiadomo, że ta reprezentacja konserwatystów brytyjskich będzie dużo mniejsza. To jaka jest przyszłość polityczna Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim?
Będziemy mieć czas od tego dnia one day after, czyli od 27 maja do końca czerwca w praktyce, aby w Brukseli, a potem na finiszu w Strasburgu tę grupę poszerzyć. Na pewno dojdą Hiszpanie, będą też Włosi. No i myślę, że zachowamy wszystkie formacje dotychczasowe, a więc Szwecja, Dania, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, jedno słowo, blisko 20 nacji i myślę, że mamy szansę być trzecią frakcją w Parlamencie Europejskim. Największy spadek mandatów zanotują socjaliści, chociaż tutaj paradoksalnie Wielka Brytania im trochę pomoże. Również duży spadek zanotują HDC, czyli Europejska Partia Ludowa.
I z tej przewidywanej układanki, jaki obraz Parlamentu Europejskiego się wyłania?
No to są pierwsze wybory, panie redaktorze, od 400 lat. Czyli od 1979 roku, kiedy po raz pierwszy wyłoniono Parlament Europejski w drodze wyborów, bo wcześniej on był tworzony na zasadzie delegowania przez parlamenty narodowe, parlamenty krajów członkowskich, reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Od 1979 roku jest wyłaniany w wyborach powszechnych i po raz pierwszy nie wiadomo, kto wygra. Przedtem z góry było wiadomo, że będzie wielka koalicja chadeków i socjalistów, czasami z rzadka antrakt w postaci koalicji chadeków i liberałów. Natomiast no, teraz w gruncie rzeczy cała Europa pyta, kto będzie miał większość, a kto będzie rządził tym Europarlamentem, tego nie wiemy.
Ten, kto ma większość, wybiera szefa Komisji Europejskiej?
Przepraszam bardzo.
Na zdrowie.
To nie było taktyczne kichnięcie, proszę wybaczyć. No, szefa Komisji Europejskiej wybierają rządy. I to nie nastąpi teraz. Europarlament zostanie ukonstytuowany na początku lipca. Komisja Europejska kilka miesięcy później, zapewne w listopadzie. I to będzie decyzja rządów. Uwaga, przypomnę, bo warto przypominać obietnice Unii, składane przez Unię, gdy 5 lat temu niejednogłośnie wybrano Jean-Claude Junckera, byłego premiera Luksemburga, na szefa Komisji Europejskiej przy dwóch wetach zgłoszonych przez Wielką Brytanię i Węgry, przez premiera królewskiej mości Davida Camerona i premiera Orbana. No to wtedy sobie tak uroczyście przyrzeczono, że to ostatni raz na zasadzie takiego forsowania kandydata bez zgody wszystkich państw i od tej pory, czyli od teraz właśnie, od 2019 roku, Unia ma wybierać komisarza, państwa członkowskie ma wybierać komisarza, przewodniczącego komisji na zasadzie jednomyślności, a Polska ma prawa weta, więc na pewno będzie mieć wpływ na ten wybór.
Ale to jest nowy zwyczaj Unii Europejskiej, czy to jest zapisane w jakimś prawie?
Nie, nie, to nie jest zapisane. Takie było ustalenie po tym, gdy 2 z 28 krajów zawetowały wręcz, zgłosiły wotum separatum do wyboru Junckera. Przy czym jeden z tych krajów, no to jest jeden z trzech największych krajów Unii Europejskiej, czyli Wielka Brytania. I wtedy ustalono, że od tej pory konsensus, jednomyślność, no i właśnie w tym roku Europejczycy powiedzą, sprawdzam, check, czy rzeczywiście Unia Europejska dotrzyma słowa, czy wybór szefa Komisji Europejskiej będzie na zasadzie konsensusu.
Na pewno znajdzie się jakieś wyjście z sytuacji, że konsensus dotyczy tych, którzy się zgadzają z polityką najsilniejszych państw, a nie dotyczy wszystkich krajów europejskich, bo doprowadzić teraz do porozumienia w tej mozaice europejskiej polityki będzie bardzo trudno.
Ja w ogóle myślę, że to jest dylemat, który stoi przed Unią Europejską, czy podejmować decyzję szybko na zasadzie przegłosowywania chwilowej mniejszości przez chwilową większość, czy też lepiej nawet wydłużyć proces decyzyjny, a ja jestem tego zwolennikiem, za to wszystkie najważniejsze decyzje wynegocjowywać, tak żeby było poczucie pewnego konsensusu, żeby było poczucie, że te państwa mniejsze, mniej zamożne, które nie z własnej winy do Unii Europejskiej dołączyły pół wieku po tych państwach założycielskich czy innych, żeby miały poczucie partycypacji w tych decyzjach, współuczestnictwa, realnego wpływu. No inaczej Unia z takim duopolem niemiecko-francuskim będzie narażona na tendencje odśrodkowe, a na tendencjach odśrodkowych, panie rektorze, grają Rosjanie od zawsze.
Ale to jest taki pomysł, który ma Prawo i Sprawiedliwość, on się streszcza w tym dawnym pojęciu Europa ojczyzn, zupełnie inny pomysł ma prezydent Macron na politykę i kanclerz Angela Merkel, która zresztą ogłosiła, że jej czas w polityce już się kończy, że nie zamierza ubiegać się o żadne stanowisko ani w strukturach europejskich, ani w polityce niemieckiej.
Znaczy, po pierwsze dostrzegam wyraźne różnice, które w tym roku się pojawiły między wizją Niemiec i Francji. Wizja Macrona jest dużo bardziej taka eurofederalistyczna. Wizja niemiecka może to być zaskoczenie dla niektórych, ale bardziej taka chodząca po ziemi i bardziej nakierowana jednak na wciąż jeszcze może, ale funkcjonowanie państw narodowych na poziomie decyzyjnym. Natomiast no, Macron to... Który Macron, panie redaktorze? Czy ten, który podpisał list 20 przeszło prezydentów krajów członkowskich Unii Europejskiej razem z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, panem doktorem Andrzejem Dudą. List, który no, uważam, że jest zawierać szereg ciekawych sformułowań i broń Boże nie mówi o zawieszaniu strefy Schengen. Wręcz przeciwnie. Czy ten Macron, który właśnie takie koszałki, opałki, takie bzdury opowiada. Macron w dni parzyste ma takie poglądy, w dni nieparzyste inne i myślę, że bardzo często jego poglądy na politykę zagraniczną, na Unię Europejską są pochodną trudnej sytuacji wewnętrznej, jak ma jakiś problem, kolejny problem z żółtymi kamizelkami, z demonstracjami, ze związkami zawodowymi, no to wyciąga jakąś koncepcję dotyczącą polityki międzynarodowej, czy krytykuje kraje na przykład naszego regionu, czy w tym Polskę, no po to, żeby Francuzi nie pamiętali o tym, że sobie zupełnie nie radzi, gdy chodzi o politykę wewnętrzną.
Czy dobrze zrozumiałem informacje, które płyną z TSUE, czyli z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że nie wyda żadnej decyzji wobec Polski przed wyborami parlamentarnymi, że wycofała się, bo było powiedziane, że 23 maja takie decyzje zostaną obwieszczone opinii publicznej. Teraz tak nie jest?
No, mam przesunięcie o miesiąc decyzji, czy też raczej opinii, to się nazywa, mówiąc ściśle, opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Ta opinia zwykle poprzedza o kilka tygodni już formalny werdykt sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE. Tak słyszałem.
To nie trafiło na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, ale to nie jest główna informacja, która jest w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Polsce wolno nałożyć nową daninę na największe sklepy. Sąd Unii Europejskiej uznał, że nasze przepisy nie naruszają unijnego prawa i unieważnił decyzję Komisji Europejskiej.
To formalnie jest to decyzja właśnie tego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozstrzygnął, uwaga, 3 lata trwający spór. Prokuratorze, to proszę teraz to przeliczyć. Miliardy euro, które przez te 3 lata właśnie na skutek procedury uruchomionej przez Komisję Europejską, przez Brukselę, zachodnie supermarkety w Polsce zaoszczędziły. A więc to ta blokada, to weto Komisji Europejskiej spowodowało stratę do polskiego budżetu wielu miliardów
złotych. No dobrze, ale czy jest jakaś teraz na przykład droga, że rząd polski może Komisję Europejską oskarżyć o te straty i domagać się od komisarza Timmermansa, żeby te pieniądze Polsce zwrócił?
No, w sensie formalnym ta procedura cały czas trwała długo. Z Brukseli się przeniosła do Luksemburga, została zakończona. Polska może opodatkować hipermarkety. Okazało się, że to nie jest zbrodnia. Natomiast to tutaj to jest zwycięstwo polskiego rządu duże i tu gratulacje, bo nie była to łatwa sprawa. Mamy w związku z tym możliwość dodatkowych pieniędzy do budżetu państwa. Natomiast nie słyszałem, żeby jakikolwiek rząd póki co zaskarżał Komisję Europejską i żądał pieniędzy. Polska, gdyby to zrobiła, byłaby pierwsza.
Jeszcze tydzień będzie trwała kampania wyborcza do Europarlamentu. 23 maja ma być debata telewizyjna. Czy już wiadomo, który z polityków Prawa i Sprawiedliwości w takiej debacie wystąpi? Czy już wiadomo, że taka debata na temat Europy i tego, co dzieje się w Polsce, będzie?
Będzie jedna debata na poziomie centralnym i debaty w ośrodkach regionalnych telewizji. Ta, o której pan mówi, ona będzie w środę 22. Natomiast debata regionalna w OCIE będzie w czwartek 23. Nie ma jeszcze decyzji, kto z PiS-u będzie. Jest rozważanych 2-3 polityków. Taka informacja od szefa sztabu Tomasza Poręby z wczoraj wieczorem.
Pan poseł zazwyczaj jest politykiem bardzo dobrze zorientowanym. To proszę powiedzieć, jak to się stało, że siedziba przy ulicy Nowogrodzkiej, w której siedziba Prawa i Sprawiedliwości została sprzedana? Jak to się stało w ogóle, że coś pan na ten temat wie?
To nie była własność Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczasowy właściciel, korzystając z tego, że funkcjonujemy na wolnym rynku, postanowił sprzedać tą siedzibę. Ma tam być hotel, ale myślę, że nawet jeżeli przeniesiemy się w ciągu kilkunastu miesięcy, a więc półtora roku, trochę dłużej może, do innej siedziby, to i tak wiele osób będzie mówić zawsze Nowogrodzka. Nowogrodzka to, Nowogrodzka tamto. Przyzwyczajenie.
to przyzwyczajenie, bo to jest siedziba Prawa i Sprawiedliwości od właściwie chyba od początku, na pewno od początku istnienia tej partii.
A przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, także nawet jeżeli będziemy na innej ulicy, to i tak wiele osób będzie mówić, że Nowogrodzka postanowiła to i tamto.
Jest, trwa kampania do Parlamentu Europejskiego, ale właściwie debata nie dotyczy, albo w małej części dotyczy tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i pozycji Polski w Europie. Najważniejsze tematy debaty to z jednej strony to, co dzieje się w Kościele, szczególnie po filmie Sekielskich, z drugiej strony to, co dzieje się z ustawą 447. W tych dwóch tematach ma pan poseł coś do nowego do powiedzenia?
No, myślę, że przede wszystkim pedofilię trzeba bardzo twardo, mocno, ostro zwalczać, bo to jest zbrodnia. Natomiast no, trzeba być uczciwym w tym, to znaczy nie zwalczać wyłącznie czy głównie pedofilów księży, ale także pedofilów artystów, pedofilów dziennikarzy, pedofilów polityków. Pamiętam, kilkanaście lat temu w Belgii wyszły na jaw fakt istnienia siatek pedofilskich z udziałem polityków. Premierem tego kraju wtedy był Guy Verhofstadt, znany z antypolskich poglądów, dzisiaj szef liberałów w Europarlamencie, i ta cała afera pedofilska została zamieszana pod dywan, a dotyczyła właśnie polityków. Więc trzeba pedofilów zwalczać, karać, niezależnie od tego, jakie środowisko społeczne czy zawodowe reprezentują, a różni celebryci, którzy dzisiaj no, bardzo tak ostro atakują Kościół katolicki w kontekście pedofilii, a kilka lat temu bronili Romana Polańskiego, no to jednak pokazują pewną hipokryzję, a hipokryzja pokazuje, że nie są wiarygodni.
447?
447, sprawa jednoznacznie rozstrzygnięta przez prezesa Kaczyńskiego, to już jest decyzja, nikt od nas nic nie dostanie, to my mamy prawo żądać od Niemiec roszczeń odszkodowawczych za II wojnę światową, podobnie jak Grecy, i kończymy szacować te straty, a więc ten rachunek Niemcom będzie wystawiony bardzo precyzyjnie.
Wierzy pan w taką moc Jarosława Kaczyńskiego, która rozciąga się jego decyzje ponad granicami i poza oceany?
Nie. Te decyzje zapadną w Polsce. To Polska będzie decydować, czy pieniądze komuś dać, czy nie. Ja jestem przekonany, że ten rząd, ten polski rząd nikomu pieniędzy nie da. A czy rząd Koalicji Europejskiej da? Myślę, że to będzie bardziej miękki.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Intensywna kampania wyborcza przed Ryszardem Czarneckim i ostatni tydzień. Europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Warszawy, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
Jest godzina 7:32. Zaśpiewają Beatlesi. I to jest Poranek Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Dlaczego te dwie prędkości? Myślę, że już niedługo państwo się o tym przekonają. Szykujemy w czerwcu pewną niespodziankę, ale jeszcze nie będę tej niespodzianki zdradzał, żeby była ona niespodzianką dla nas wszystkich. W Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2, a w Rzeczpospolitej słowo premiera. Wczoraj cytowaliśmy artykuł, taki list na pierwszej stronie Rzeczpospolitej przedsiębiorcy, który bał się tego, że jego przedsiębiorstwo może zostać zlikwidowane, i już o godzinie 6 rano premier zatwitował, na Twitterze napisał, że nie będzie testu przedsiębiorcy, i Rzeczpospolitej Pospolita uważa, i pewno to jest prawda, że tweet Mateusza Morawieckiego to zapewne reakcja na czwartkową czołówkę Rzeczpospolitej. Informacja z tego jest taka, że od 6 rano premier jest już człowiekiem politycznym, czyli już nie śpi, już pracuje, już reaguje na to, co dzieje się w prasie, skoro o 6 premier już tweetuje, znaczy wstaje wcześniej. Wczoraj premier był też w w Brukseli. Tam otworzyliśmy nową instytucję, która ma zajmować się naszymi gospodarczymi interesami i lobbingiem. To jest informacja z Rzeczpospolitej. Przed chwilą w czasie wywiadu cytowałem, że podatek handlowy od wielkich supermarketów i hipermarketów możemy wprowadzić. Patrzę teraz na inne gazety, na przykład Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. To nie był klimat do łapania złodziei, nie było klimatu do strzelania z biodra. Zmianami prawa, które wprowadzają nowe obowiązki wobec podatnika i ograniczają swobodę działalności gospodarczej bez konsultacji prowadzonych porządnie, powiedział wczoraj przed Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządzie PO-PSL. W ten sposób współpracownik Ewy Kopacz argumentował, dlaczego jego resort przez kilka lat nie wprowadził zmian w prawie, które pomogłoby w walce z oszustami podatkowymi, a Gazeta Polska codziennie też informuje o tym, że jest kłótnia o unijną stolicę i między Niemcami a Francuzami, które zazwyczaj przemawiają jednym głosem na niwie europejskiej, powstał nieoczekiwany spór. Berlin i Paryż kłócą się bowiem o to, czy Strasburg rzeczywiście powinien być główną siedzibą Europarlamentu. Zaglądam do tej prasy, bo czekam na i czekamy na pana Radosława Pyfla, kierownika studiów biznes chiński na Akademii Koźmińskiego w Warszawie, i doczekaliśmy się. Nadzwyczajna sytuacja, ten jedwabny szlak zaprowadził pana doktora, pana wykładowcę, pana kierownika do studia Radia Wnet i Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Prosto z Katowic, z Europejskiego Kongresu Gospodarczego?
No rzeczywiście ten jedwabny szlak tym razem taką krętą drogą prowadził przez Katowice i Gdańsk, więc sporo rzeczywiście się działo i na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Potem w Gdańsku mieliśmy takie spotkanie branży z udziałem jakby naszych kolegów z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec i z Holandii, więc, ale udało mi się dotrzeć do studia, więc bardzo się cieszę.
I my też z tego bardzo się cieszymy. Czy ten klimat wokół jedwabnego szlaku i wokół interesów chińskich w odczuwalny sposób zmienił się podczas kongresu gospodarczego w Katowicach, czy też nie?
Myślę, że nie. Akurat tutaj mówimy o transportowym jedwabnym szlaku. No, to jest interes kilku krajów, przez które te towary przejeżdżają. Nawet Holandia czy Belgia, które są kojarzone jako kraje morskie, też mają jakąś już swoją agendę czy swoje pomysły, w jaki sposób na tym transporcie towarów zarabiać. No ale nie ulega wątpliwości, że czuć te napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I od tych relacji tak naprawdę zależy to, jak potoczą się te relacje tych poszczególnych też mocarstw i z Unią Europejską, z Rosją, z Indiami, z całym światem, także z Polską, więc to nie ulega wątpliwości i to także mocno wybrzmiewało w czasie kongresu w Katowicach.
Czy w związku z powyższym jakieś kontrakty, jakieś rozmowy z Chińczykami zostały zawieszone, przerwane, odłożone, czy też nie? Myślę o rządzie polskim, myślę o polskich przedsiębiorcach.
Rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o jedwabny szlak, jak pan to określił na początku naszej audycji, bo nikt nie wie tak naprawdę do końca, co oznacza ta koncepcja. My już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w audycji, ale mamy całą serię i tu już tym razem nie krajowych, ale międzynarodowych seminariów, spotkań. Ja wspomniałem tutaj o jakby Europie Zachodniej, o naszych partnerach z Europy Zachodniej. Jest też bardzo interesujące spotkanie z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, także na temat jedwabnego szlaku. Także bardzo wiele się dzieje międzynarodowo. To myślę, że pokazuje to, że ten region, a szczególnie Polska, no jest jednak krajem istotnym w kontekście nawet takiego globalnego, wielkiego projektu. Jutro także o tym świadczy jutrzejsze spotkanie właśnie na Akademii Lona Koźmińskiego, gdzie, jak pan zaznaczył, jestem kierownikiem studiów biznes chiński. Mamy taki dzień otwarty, więc zapraszamy wszystkich żeby zobaczyli, jak odbywają się te studia, ale niestety już we wtorek musieliśmy zamknąć system rejestracyjny, bo organizujemy takie 3 debaty na temat pasa i szlaku i tu interesuje nas głównie polska perspektywa. Będą wypowiadać się przedsiębiorcy, będą wypowiadać się szefowie i menadżerowie spółek kolejowych oraz będą wypowiadać się eksperci, ale niestety musieliśmy zamknąć system rejestracyjny, gdy zgłosiło się zbyt dużo osób i to już we wtorek, także niestety nie mogę Państwa zaprosić na tą jutrzejszą debatę, ale to pokazuje, że dzieje się coś istotnego, że na ten temat dyskutujemy. Ja mogę streścić tylko tyle, co wydarzyło się w Katowicach, bo Pan pytał o polski biznes i o te kontrakty, czy coś tam podpisano, czy coś zerwano. To była rzeczywiście bardzo interesująca rozmowa z udziałem kilku polskich firm, można powiedzieć, że takich naszych czempionów, trochę z branży spożywczej, ale trochę takich wielkich państwowych spółek również, co w Chinach nazywa się Yangqi, czyli tacy wychowankowie, można powiedzieć, czyli spółki, które cieszą się specjalnymi względami państwa. No taka kategoria oczywiście przynajmniej formalnie nie istnieje w świecie zachodnim, przecież w Polsce, natomiast w Chinach to są spółki, które były faworyzowane, którym pomagano różnymi sposobami, aby stały się takimi międzynarodowymi czempionami, a potem pomaga im się za granicą. No i cóż tam z tej rozmowy wynika? Wynika, że ten rynek jednak nie jest jakimś, mimo że ma ogromne możliwości, ogromny potencjał, jest rynkiem bardzo trudnym. Przede wszystkim jest efekt skali. Bardzo trudno jest tam na ten rynek wejść. Rola rządu jest tu niepomierna, szczególnie przy okazji dużych spółek. Mówimy na przykład o Locie, który na mocy umowy bilateralnej z 1986 roku nie może zwiększać liczby połączeń, tak? Nie dostaje, nie są mu przyznawane nowe, jak to się mówi, sloty, tak? Więc ten biznes się bardzo rozwija. Coraz więcej jest pasażerów na linii Polska-Chiny. To było 71 tysięcy w zeszłym roku. Tak samo wprowadzenie bezpośrednich połączeń na przykład do Korei zwiększyło prawie tam z kilkunastu tysięcy do 30 kilku tysięcy liczby turystów, ale nie można bez tutaj jakby bez tego poziomu politycznego zwiększyć tej ilości połączeń. Tutaj prezes Milczarski wskazał na asymetrię, że jest jedna linia lotnicza w Polsce, kilkanaście czy kilkadziesiąt w Chinach i Chińczycy dążą do tak zwanego wolnego rynku, czyli coś, w co myśmy bardzo wierzyli w ostatnich 30 latach, ale w tym wypadku miałby on polegać na tym, że jest wolna konkurencja między 30 kilkunastoma czy 30 firmami z Chin i jedną z Polski, czyli całkowicie otwieramy tą przestrzeń powietrzną na konkurencję właśnie lotu i kilkunastu czy kilkudziesięciu innych spółek lotniczych z Chin. Lot stoi na stanowisku, że to powinno być równoprawne relacje, no ale o to ciężko z krajem, który jest 40 razy większy od Polski. To jest jedno z tych wyzwań, o których dyskutowaliśmy. To na takim poziomie politycznym, na poziomie tych mniejszych spółek spożywczych po prostu nie radzą sobie może z tym efektem skali, z tym inwestowaniem, tam trzeba przez wiele lat być, inwestować, potem ewentualnie można odzyskiwać te zyski zainwestowane. No jest to trudne i myślę, że o tym będziemy jeszcze wiele mówić.
Czym jedwabny szlak jest, czyli pas i szlak, tak to się nazywa, że pas to znaczy, że szlak musi być bezpieczny, więc potrzebny jest do tego pas. Pas nam się kojarzy i z pasem startowym, ale też w odległych czasach pas służył też do dyscyplinowania niegrzecznych dzieci, którą interpretację tego pasa należy przyjąć jako prawdziwą?
Oficjalnie pas to jest ta część lądowa, a szlak to jest ten szlak morski, tak? Bo to jest część i lądowa, i morska, która ma się spotykać właściwie chyba gdzieś tutaj, w okolicach redakcji Radia Wnet, bo jest już Pireus, który na kilkadziesiąt lat jest wydzierżawiony przez firmę chińską i teraz będzie tworzony szlak północ-południe, czyli on się gdzieś ten wschód-zachód, północ-południe będzie przecinał. Może gdzieś tutaj, niedaleko redakcji Radia Wnet, ale czy będzie bicie pasem? No to raczej chyba chyba inne kraje czy inne mocarstwa stosują taką tą formę właśnie wychowawczą, czyli sankcje właśnie bicia pasem. Myślę, że Chiny raczej będą nie będą pożyczać pieniędzy na przykład, albo będą w jakiś tam sposób ograniczać gospodarczo czy finansowo, jeżeli tak sobie wyobrażam świat Pak Synika, ale to jeszcze nie wiadomo, czy do niego dojdzie. Natomiast w świecie Pak Synika kary będą inne niż bicie pasem. No to są inne mocarstwa, które tutaj dyscyplinują poprzez właśnie tego typu sankcje.
Ale myśli pan teraz o naszym strategicznym partnerze i sojuszniku, gwarancie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, czyli o Stanach Zjednoczonych i Donaldzie Trumpie?
No nie, nie. No myślę, że tutaj chyba nie będzie jakiegoś bicia pasem. No, bo ta pan uważa, że będzie?
Myślę, nie, bo to myślę o geopolityce i o tym, co zrobił, o decyzjach prezydenta Donalda Trumpa w nałożeniu kolejnych ceł na towary chińskie, czyli eskalacja tej wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która trwa i która oddziaływuje na to, co się dzieje w ogóle w globalnym świecie.
No myśmy, co prawda, trwają rozmowy rzeczywiście nad 5G i dopuszczeniem Huawei'a do rynku. Tak się prawdopodobnie stanie w Polsce. Także premier Morawiecki brał udział w szczycie 16+1 Europa Środkowa Chiny. Zadeklarował też na Twitterze, że jesteśmy jednym z ważniejszych partnerów Chin w Europie, ale sądzę, że żadnego bicia pasem tutaj nie będzie. Nadal pozostajemy lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i myślę, że tu chyba nie trzeba żadnej dyscypliny przywoływać nas do porządku.
Ale to jest tak, że ten Huawei jest w grze, jeśli chodzi o 5G?
No tak. Takie są oficjalne deklaracje Ministerstwa Cyfryzacji. To się stało zresztą po tym, jak on zaczął być dopuszczany do rynku w Europie Zachodniej. Jako pierwsze to były Niemcy, potem UK i inne kraje stwierdziły, że to żadnego niebezpieczeństwa nie ma, więc ja tutaj spodziewałbym się, że ten pasek zostanie użyty wobec krajów Europy Zachodniej, no, które robią tutaj interesy czy deale, jak to się mówi, z Chinami. I taka była zresztą obietnica, że ci, którzy odważą się na stosowanie tej technologii, no, zostaną ukarani ograniczeniem tych relacji ze Stanów Zjednoczonych, więc ja myślę, że ten pas, o którym pan wspomniał, powinien być użyty wobec tych krajów, a nie wobec Polski, no więc...
Jeśli chodzi o 5G, to się dużo zdarzyło, bo rząd przyjął nowe przepisy, które mają ułatwić wprowadzenie sieci 5G w Polsce, zostały przyjęte przez rząd i rzeczywiście duża modyfikacja przepisów, która wygląda na to, że to 5G i niedługo powstanie i będziemy mogli czuć się bezpieczni, bo wszędzie będą nadajniki i odbiorniki. Będą w naszych kieszeniach.
No już są właściwie, to powoli, przechodzimy do świata cywilizacji cyfrowej. Żyjemy w świecie rewolucji technologicznej, to także trzeba wyraźnie podkreślić i to również wybrzmiało w Katowicach, więc mamy rewolucję geopolityczną i rewolucję technologiczną. A jak to się wszystko zakończy, to jeszcze nie wiadomo, ale zapraszam na Akademię Leona Koźmińskiego, bo o tym dyskutujemy, może nie przez 18 minut, ale 180 godzin przez cały rok akademicki, więc jeśli kogoś ten temat interesuje, to serdecznie zapraszam do dyskusji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Jest godzina 7:49.